A my już teraz błyskawicznie przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Mamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem, korespondentem Radia Wnet, prosto z Kijowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dostaliśmy, Pawle, od ciebie informację, że kanał telewizyjny krymsko-tatarskiej telewizji ATR może przestać nadawać, bowiem Ukraina wstrzymała jego finansowania. No to jakie są informacje na temat tej sprawy? O co chodzi?
Jestem w tym momencie właśnie w telewizji ATR. Tak jak powiedziałaś, to jest kanał krymsko-tatarski. Jestem w siedzibie, w redakcji bezpośrednio tutaj z kolegami, którzy pracują w tym momencie. Jeszcze starają się pracować. Obok mnie jest Ajder Muzdabajew, ukraiński, krymski dziennikarz, a także wicedyrektor kanału ATR. Dzień dobry, Ajder.
Dzień dobry.
Ajder, co to jest za kanał? Może żebyśmy od tego zaczęli. Dwa słowa, żebyśmy powiedzieli naszym słuchaczom, dlaczego ATR jest tak ważny i czym się różni w tej przestrzeni medialnej Ukrainy?
ATR to jedyny kanał krymskich Tatar w świecie. Іншого немає. Наш канал був депортований з Криму після, за рік після анексії. Окупанти вимагали від нас дати присягу Росії. Телеканал АТР відмовився. Ми продовжили працювати як українське телебачення і, звичайно, вони не змогли це терпіти.
АТР – то телевізія єдина така на світі, яка krymskich Tatarów. ATR nadawał na Krymie, ale po aneksji Krymu został deportowany, tak to nazwał Ajder, i kanał musiał się przenieść do Kijowa i tutaj teraz nadaje jako telewizja już ukraińska. Po prostu okupant nie mógł wycierpieć tej sytuacji, która była powiązana z ATR-em. Nadajecie od 2015 roku z Kijowa, z tych pomieszczeń. Tutaj też jest wasze studio. Jaki jest problem? Co stało się teraz? Dlaczego kanał ATR może przestać funkcjonować?
Проблема сейчас с телеканалом АТР в том, что раптом держава сказала, що всі ці роки, починаючи з 15-го року, держава помилково, з помилками фінансувала канал АТР. І більше так не може бути. І що ми маємо працювати за правилами, за якими ми просто не можемо працювати на окупованій території, робити новини з окупованої території. Це така ситуація цукцванка.
Ajder mówi o tym, że teraz państwo ukraińskie nagle stwierdziło, że od 2015 roku właściwie nie powinno finansować tej telewizji, że finansowanie było z elementami pomyłek i że realizacja w ogóle tych programów, które są realizowane z okupowanego Krymu, powinna przebiegać w ogóle na innych zasadach. No, między innymi wśród tych zasad to, czego domagają się organy władzy Ukrainy, jest przeprowadzanie przetargów, że trzeba robić te tendery na CIMA, матеріалу, які мають бути з окупованого Криму. Це просто нереально.
Так, це нереальні умови, і ми про це говоримо, що це просто умови, які не можна виконати. І я думаю, що люди, які нам ставлять такі умови, вони теж знають, що ми канал депортований з Криму, канал, який робить новини з Криму закупованого, ми не, просто не можемо виконати ці вимоги. Значить, а в нас вже великі борги, і значить, якщо ми все ж таки не отримаємо гроші, ми будемо вимушені припинити мовлення на окупований Крим і на Україну.
Ajder mówi, że wśród tych wymagań, które postawiło państwo ukraińskie, żeby dalej finansować, jest między innymi kwestia, czy właściwie odpowiada na moje pytanie, jest kwestia przeprowadzania przetargów, czyli materiały z okupowanego Krymu powinny być pokupowane w ramach przetargów. Oczywiście jest to warunek nierealny i ATR twierdzi, że nie jest w stanie spełnić tego warunku. W dodatku no, sytuacja z wstrzymywaniem finansowania przez Ukrainę powoduje, że w tym momencie kanał już ma olbrzymie długi, po prostu realnie grozi mu zamknięcie, nie jest w stanie też, za chwilę nie będzie w stanie przekazywać swojego sygnału na Krym, no bo to, co państwo musicie wiedzieć, ATR to jest ta też telewizja, która oczywiście cały czas, pomimo tego, że znajduje się w Kijowie, nadaje swój program na Krym. Ja dodam do tego, o czym powiedział Ajder, że w ostatnim czasie na Krymie przestały też działać ukraińskie kanały. 29 ukraińskich kanałów też przestało funkcjonować. Jest to związane ze zmianami o charakterze technicznym właściwie nadawania ukraińskiej telewizji, ale skończyło się to tak, że po prostu ci mieszkańcy Krymu, którzy chcą mieć ukraińskie kanały, mają po prostu z tym problemy.
Я також хочу додати, що існує резолюція Європейського парламенту від лютого 2016 року, в якому позначено, що телеканал АТР є дуже важливим для кримсько-татарського суспільства, і що він постраждав, і що Європа має допомагати фінансово грошами нашому каналу. Ми не отримали жодного євро з тих пір, але зараз ми опинилися в такому стані, що ми будемо звертатися до Європейського парламенту і окремо до депутатів від Польщі, впливової держави Східної Європи і нашого союзника, щоб вони поставили питання, що якщо українська влада не може чи не хоче підтримувати кримських татар за резолюцією Європейського парламенту, щоб Європейська комісія виконало його рішення, яке прийнято 4 роки тому.
Айдер przypomina o rezolucji Parlamentu Europejskiego z lutego 2016 roku, która mówiła o konieczności finansowania telewizji ATR-u. Ta rezolucja podkreślała ten wyjątkowy charakter tego kanału Tatarów Krymskich i mówi, że w tej sytuacji, w momencie, kiedy Ukraina nie realizuje swoich zobowiązań, Krymscy Tatarzy będą zwracać się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o to, żeby ta rezolucja została zrealizowana i żeby pomoc finansowa została też przekazana ze środków europejskich. No, trzeba mieć świadomość, to też dwa słowa mojego komentarza do tej sytuacji, że pamiętajmy o tym, że krymscy Tatarzy to nie jest sprawa tylko Ukrainy. Rozmawiamy o rdzennym narodzie Krymu. Przypominam, że instytucje międzynarodowe, organizacje międzynarodowe nie uznają rosyjskiej aneksji Krymu i oczywiście krymscy Tatarzy znaleźli się w podwójnie ciężkiej sytuacji i oczywiście liczyli na wsparcie Ukrainy, ale jak widać w tym momencie to wsparcie jest zagrożone. Ta informacja, która jest dzisiaj, to między innymi firma, która dysponuje wieżami, wyżkami, które powinny przekazywać sygnał na Krym, też zagroziła, że po prostu w wyniku długów wstrzyma przekazywanie tego sygnału. A co powinniśmy, co możemy zrobić w tej sytuacji?
Ми можемо зробити спільний тиск на представників українського уряду, щоб вони уявили, що така політика щодо кримсько-татарського народу, щодо кримсько-татарських медіа, вона неможлива. І я маю таку надію, що європейці теж висловляться з цього приводу і нагадають українській владі, що Крим окупований і що мешканці Крима мають і повинні отримувати сигнал кримсько-татарського єдиного телеканалу. Крім того, додам, що від сьогодні нам погрожують з боку держави, з державного транслятора, не тільки відключенням від веж, а й судом. Ми маємо борг перед ними, і вони хочуть з нами судитися за те, що ми транслюємо свій сигнал на Крим.
Айдер mówi o tym, że powinniśmy wywierać presję na Ukrainę, przypominając jej, że krymscy Tatarzy mają prawo i potrzebę do swojej telewizji, że ta telewizja powinna dalej funkcjonować. I to, co jest kompletnie zaskakujące, to, że to już nie tylko jest kwestia odłączenia i możliwości nadawania tego sygnału, ale że po prostu te organy, które państwowe, podlegające państwu ukraińskiemu, grożą sądem w stosunku do telewizji ATR, które miałby doprowadzić do ściągnięcia długów, to oczywiście też doprowadzi do likwidacji telewizji. Ja zaraz baczę, że za nami pracują żurnalisty, pracują drudzy, a znasz, że je efir. Zaraz w tym momencie jeszcze pracuje telewizja. Pytam się o to, czy w tym momencie jeszcze działa telewizja.
No, zaraz pracuję na весь час. My tylko my wydamy zaraz телемарафон Save ATR на підтримку АТР. Ми приймаємо гостів, які прийдуть до нас, просто і в нас порожня студія, але якщо хтось приходить нас підтримати, ми садимося в ту студію і люди говорять, підтримують нас.
cały czas jest prowadzony taki maraton telewizyjny, Safe ATR, jest obraz pustego studia, ale oczywiście dziennikarze starają się pracować, przychodzą goście, którzy wchodzą do tego studia, opowiadają o tym, co się dzieje, popierają ten kanał krymsko-tatarski. To oczywiście jest bardzo istotne, nie tylko z tej perspektywy indywidualnej krymskich Tatarów, ale z perspektywy ogólnoukraińskiej tej sytuacji, która się dzieje, czyli sytuacji wojny z Federacją Rosyjską i z tą sytuacją związaną z aneksją Krymu. Jaśmina?
Tak, Pawle. A czy możemy jeszcze na zakończenie tego wątku spróbować opowiedzieć w ogóle słuchaczom o tym, jak wygląda ukraiński rynek medialny, bo to mnie bardzo ciekawi. Ile tam jest mediów niezależnych, jak dużo jest w tych mediach polityki, jak dużo jest biznesu?
No, bo ukraiński rynek medialny to różni się od rynku polskiego. Od dawna media ukraińskie są dosyć mocno podzielone i skoncentrowane wokół grup oligarchicznych. Za większością mediów prywatnych stoją ukraińscy oligarchowie i dosyć łatwo je przypisać, poszczególne kanały przypisać do nazwisk oligarchów, ale są też telewizje publiczne. No, taki status w tym momencie ma też w pewnym sensie ATR, albo te telewizje, które w jakiś sposób funkcjonują, korzystają z finansowania publicznego. Niestety przez ten czas po rewolucji godności nie udało się na tyle wzmocnić mediów publicznych, żeby one jednak zaistniały i pełniły taką funkcję dominującą w ukraińskiej przestrzeni publicznej. Dlatego no, cały czas są silne kanały, bardzo często prowadzące taką ewidentnie politykę związaną z działaniami ukraińskich oligarchów. Ale oczywiście ukraińscy dziennikarze starają się w tym dosyć skomplikowanym świecie uzależnień finansowo-politycznych prowadzić niezależną działalność. No ja mogę dodać, że ja też tutaj, mówiąc o ATR, że jestem jednym z widzów ATR-u. To nie tylko są moi koledzy dziennikarze krymsko-tatarscy, ale po prostu jestem widzem. Telewizja ATR to po prostu rzetelne źródło informacji o Krymie, z okupowanego Krymu. I na tym tle rynku medialnego Ukrainy też bardzo pozytywnie się wyróżniała. No, w ATR-ze nie ma problemu, żeby nazywać swoim imieniem to, co się dzieje na Krymie, że jest to rosyjska okupacja, że Rosja jest agresorem. No być może też należy zwrócić uwagę, że te sformułowania nie wpisują się często w najnowszą politykę Ukrainy. Telewizja ATR na pewno nie jest wygodną Rosji. No, pozostaje mieć nadzieję, że to, co się dzieje jednak ze strony państwa ukraińskiego, to nie ma też takiego samego charakteru, nie ma charakteru presji, ale niestety tak to się kończy. Na pewno telewizja ATR jest jednym z tych mediów, które można by było traktować na Ukrainie jako niezależne, a dziennikarze, którzy pracują dla ATR-u, płacą wielką cenę. Ajder wcześniej jeszcze mówił mi o tym, że co najmniej 10 osób, które współpracowało z ATR-em na Krymie, to są osoby, które teraz znalazły się w więzieniu właśnie za to, że z Krymu produkowały materiały dla telewizji krymsko-tatarskiej.
Pawle, rzeczywiście to jest temat, któremu się warto przyglądać, przy czym chciałem zapytać o coś z nieco innej beczki, chociaż zostajemy nadal w temacie mediów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kilka dni temu podkreślił, że bardzo chciałby, aby w jego kraju wynagrodzenie było takie, jak w Polsce. Chcę wierzyć, że uda nam się spełnić to marzenie. Tak dodał w wywiadzie opublikowanym przez agencję Interfax Ukraina. I chciałem zapytać, czy te słowa odbiły się jakimś szerszym echem na samej Ukrainie, czy to raczej polskie media podłapały ten temat?
To jak rozmawiamy o kwestii mediów, no to trzeba zwrócić uwagę, że akurat biuro prezydenta i ośrodek prezydencki ma problem z komunikacją z mediami, nie tylko zagranicznymi, ale też ukraińskimi. Bardzo wybiórczo podchodzi do mediów. Przez długi czas w ogóle nie były organizowane konferencje prasowe. Później była to taka słynna konferencja maraton. Ten wywiad, o którym mówisz, też był dosyć specyficzny, był udzielony agencji Interfax w drodze, a dziennikarz siedział w samochodzie i w limuzynie prezydenckiej. Rozmawiali sobie na różne tematy. Wywiad ma taki charakter, no, bardzo łagodny i taki uładzony, jeśli chodzi o pytania i o sprawy, które są podejmowane. Nie dotyka najbardziej bolących problemów na Ukrainie, to na pewno zaskakuje, ale rzeczywiście prezydent powiedział te słowa, o którym powiedziałeś, nawet wspomniał, że w ciągu 4 lat Ukraina powinna osiągnąć taki poziom jak Polska. To ma być taki, a przynajmniej podobny do Polski, to ma być taki czynnik motywacyjny dlatego, żeby Ukraińcy z Polski na Ukrainę powracali. Oczywiście ta wypowiedź była komentowana w sieciach społecznościowych. No, nazwijmy to tak, dosyć krytycznie się do niej odnoszono. Prezydent Zełenski jeszcze w czasie kampanii wyborczej obiecywał wiele różnych rzeczy, między innymi pojawiała się taka zapowiedź, ile będą zarabiać ukraińscy nauczyciele, i oczywiście w żaden sposób to nie odpowiada ukraińskim realiom, bo te realia ekonomiczne są po prostu skomplikowane i raczej tu można mówić o chęciach, obiecankach, a nie do końca o realności. No cóż, ale Ukrainie można życzyć oczywiście, żeby w ciągu 4 lat uzyskała taki poziom życia jak w Polsce.
Oczywiście życzymy. A czy prezydent Wołodymyr Zełenski Zełenski udziela wywiadów telewizjom należącym na przykład do Ihora Kołomojskiego?
To nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, że Media Holding Ihora Kołomojskiego jest dalej ulubionym holdingiem i telewizją prezydenta Zełenskiego. Były takie sytuacje, że prezydent Zełenski tam po prostu pojawił się w nocy w pewnym niespodziewanym momencie i telewizja przygotowała specjalne wydanie pod tym kątem, ale najczęściej prezydent decyduje się na formę komunikacji ze społeczeństwem za pomocą filmików produkowanych przez jego otoczenie, które są rozmieszczane w sieciach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Co ciekawe, te filmiki cały czas są utrzymane w konwencji kampanii wyborczej. Prezydent tam występuje cały czas pod hasłem Komanda Z, czyli nie tak jakby się wydawało, że prezydent, to do czego przywykliśmy na przykład w Polsce, że jest to jakaś godność urzędu, mówi się o prezydencie Rzeczypospolitej. No to cały czas jest to sformułowanie Komanda Z. Flagi Ukrainy zlewają się w zielony kolor, to jest kolor polityczny formacji politycznej, która wylansowała prezydenta Zełenskiego i która reprezentuje jego interesy w Radzie Najwyższej Ukrainy.
Pawle, to jeszcze krótkie pytanie dotyczące tego, o czym dzisiaj mówiłeś w Poranku Wnet, mianowicie o spekulacjach ukraińskich mediów na temat styczniowej wizyty prezydenta Zełenskiego w Omanie, gdzie, jak przypuszczają dziennikarze ukraińscy, mógł on się spotkać z ważnym politykiem rosyjskim. Tę informację już zdementował sam prezydent Zełenski, ale czy coś więcej wiadomo na ten temat?
No to wykorzystam obecność Ajdara Musztabajewa, który jest cały czas czynnym dziennikarzem i komentatorem i odnosi się do tej sprawy. Zresztą jadąc do telewizji ATR też o tej sprawie wizyty w Omanie i czy mogło dojść tam do spotkania z przedstawicielami Rosji rozmawialiśmy. Ajder, ty przebaczył tej zajawu oficu prezydenta Zełenskiego, że niejaki z Ustri czy w Omanie z przedstawnikami Rosji nie było? Co ty procedu masz?
Я бачив цю заяву, і я бачив новину, що заяву також прес-служби президента, що вони подають до суду на Радіо Свобода, ну, щоб вони там спростували цю новину. Ну, на мій погляд, подавати до суду на журналістів – це помилка. Це такий радянський стайл. Але якщо вони впевнені, що цього не було, на мій погляд, обов'язок влади довести з фактами в руках, що цього не було. А просто казати, цього не було, ну, це, на мій погляд, недостатньо буде для суспільства.
Айдер звертає увагу на дуже важливий аспект цієї справи. Це теж найновша інформація про те, що бюро президента керує справу до суду проти Радіо Свобода, яке опублікувало цей матеріал, і що там буде пробувати удоводнити того, що до такого споткання не дійшло. Але Айдер теж звертає увагу, що речевище в цій справі влада просто є зобов'язана вияснити цю справу до кінця, представити доводи, як виглядає ta sytuacja i samo stwierdzenie, że takiego spotkania nie było, po prostu nie wystarczy. No nie ma żadnej wątpliwości, to już mój komentarz, że sprawa ta będzie teraz głośną, ważną, zwłaszcza, że pamiętajmy cały kontekst. Ta wizyta w Omanie, o tym mówiłem też dzisiaj rano, od początku właściwie była związana z kłamstwami w sferze publicznej, niestety, którymi dopuszczali się też otoczenie prezydenta Zełenskiego. Przede wszystkim dotyczyło to tego, że nikt nie wiedział, że prezydent poleciał do Omanu. Najpierw pojawiły się zdjęcia na prorosyjskim, czy właściwie rosyjskim portalu Strana UA ze śniadania prezydenta Zełenskiego w jednym z hoteli w Omanie. Nikt nie wiedział, że prezydent tam jest. Gdy się okazało, że jest w Omanie, to wtedy zaczęto tworzyć taką wersję, że po prostu jest to wizyta państwowa, że jest to wizyta oficjalna, że prezydent tam pojechał ściągać inwestorów z Omanu do Ukrainy. Spotkał się z jednym z polityków w Omanie, ale to też było takie, raczej było widać, że to jest spotkanie kurtuazyjne. A teraz jeszcze okazało się w tym tygodniu, to też o tym mówiłem w poranku, że już były szef biura prezydenta Ukrainy, Andrii Bohdan, jednak wydał oficjalne oświadczenie, że to była wizyta prywatna. Oczywiście nagromadzenie tych wszystkich rzeczy, a jeszcze to, że ta wizyta miała miejsce w tym samym czasie, kiedy został zestrzelony samolot nad Teheranem, ukraiński samolot, na pokładzie którego zginęło 176 osób. To wszystko powoduje, że wokół tej wizyty będą narastać cały czas spekulacje. No nie ulega wątpliwości też, że dowody przynajmniej dotyczące przelotu samolotu z Moskwy są ciężkie do podważenia. No jest czyli samolot, który czarterował prezydent Zełenski, przeleciał z Moskwy. Czy rzeczywiście był tam rosyjski ważny polityk na jego pokładzie. No na razie na pewno będzie to tematem spekulacji. Były tam inne osoby oprócz prezydenta Zełenskiego. Być może one będą po prostu zeznawać i będą musiały potwierdzić, jak ta wizyta w Omanie wyglądała.
A czy tematem spekulacji, to już ostatnie pytanie, Pawle, jest wizyta, przyszła wizyta trzech senatorów z USA. Chodzi o Rona Johnsona, Johna Barroso oraz Chrisa Murphy'ego, którzy lecą na Ukrainę, gdzie mają się spotkać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Tutaj cytat, relacje USA z Ukrainą są dziś tak ważne, jak nigdy wcześniej, napisali senatorowie w oświadczeniu zapowiadającym ich wyjazd.
No pamiętajmy o tym, że oczywiście relacje ukraińsko-amerykańskie w ostatnim czasie są zdominowane sprawą absolutnie zaskakującą, bo chodzi o rzecz, która legła u podstaw tego postępowania, które doprowadziło do procedury impeachmentu prezydenta Trumpa, czyli do kwestii związanej z firmą Burisma Holding i zaangażowaniem w tej firmie syna Joe Bidena, Huntera Bidena. To jego działalność miała być elementem zainteresowania współpracowników prezydenta Trumpa i pewnych nacisków na Ukrainę, żeby śledzić, co dotyczy, co młody Biden robił na Ukrainie i udowodnić, że były to działania o charakterze no, przynajmniej przekraczającym przepisy prawne. Od długiego czasu ukraińscy politycy z otoczenia Trumpa spotykali się z politykami ukraińskimi, co ciekawe z obydwu ekip, jeszcze z ekipy Poroszenki, później już z ekipy Zełenskiego i to właściwie zdominowało ostatnie rozmowy i cały ten kontekst sporów, czy może nie sporów, ale współpracy właściwie amerykańsko-ukraińskiej, zwłaszcza, że w tle decyzji Trumpa miało być między innymi zawieszenie pomocy dla Ukrainy, o ile ta nie przedstawi dowodów dotyczących na pozaprawną działalność Huntera Bidena. No w związku z tym, no z jednej strony Ukraińcy oczekują jakiegoś odnowienia i może wyjścia na inny poziom relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale ta sprawa na pewno pozostawi też ślady. No Ukraina przez długi czas próbowała trzymać taką równy dystans, a może właściwie równie dobre relacje zarówno z republikanami, jak i demokratami amerykańskimi. No być może teraz stanie się jednak zakładnikiem tej sytuacji, tego sporu wewnętrzno-amerykańskiego i to może psuć pewne relacje z rządzącymi obecnie w Stanach Zjednoczonych.
Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy. Jak widzimy, bardzo dużo dzieje się w tej polityce ukraińskiej, zarówno w tej polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej, ale dzięki tobie to staje się trochę jaśniejsze dla słuchaczy Radia Wnet.
Dziękuję serdecznie. No, zapraszam do śledzenia oczywiście informacji z Ukrainy. Zapraszam też do śledzenia tych informacji dotyczących telewizji krymskich Tatarów ATR. Zresztą możecie Państwo ją na bieżąco oglądać też przez strony internetowe. Na pewno jest to warte uwagi, chociażby ze względu na szczególny status i szczególną sytuację, w jakiej są krymscy Tatarzy.
Pawle, dziękuję Ci serdecznie oraz oczywiście do tego zachęcam. A jeszcze jedno pytanie, ale już muzyczne, bo pozostaniemy jeszcze przez chwilę na Ukrainie. Czy znasz taki ukraiński zespół muzyczny Kaska?
Jest mi znana nazwa, ale powiedzieć, że od razu mam jakiś utwór w głowie, to musiałbym w tym momencie pewnie skłamać.
Kaskę współtworzą Aleksandra Zaricka i gitarzysta Mikaiła Budasza, więc posłuchamy teraz utworu, no, chociaż może dosyć smutnego. Bo...
Ajder mi pokazuje, tak, że to dobry zespół. Pokazuje to, no to, tutaj wyraźnie,
to skoro to jest dobry zespół, to posłuchajmy Kaski.